Eomer wymienił z królem kilka zdań w języku Rohanu. Wreszcie Théoden zwrócił się do dzikiego człowieka. Przyjmujemy twoją propozycję, powiedział. Wprawdzie zostawimy w ten sposób za swoimi plecami poważne siły nieprzyjacielskie, ale to już nie ma znaczenia. Jeśli kamienne miasto upadnie, i tak nie będzie dla nas odwrotu. Jeśli zaś ocaleje, bandy orków znajdą się w potrzasku. Okaż się wierny, Ghan Buriganie, a przyrzekam ci sowitą nagrodę i przyjaźń Marchi na wieki. Umarli nie mogą być przyjaciółmi żywych, ani obdarzać ich podarkami, odrzekł dziki człowiek. Lecz jeśli będziesz żywy po przeminięciu ciemności, zostaw dzikich ludzi w spokoju w lasach i nie poluj na nich jak na zwierzynę. Ghan Buriganie nie zwabi cię w pułapkę. Sam pójdzie z ojcem jeźdźców, a gdyby prowadził źle, możesz go zabić. A więc umowa zawarta, powiedział Théoden. Ile trzeba czasu, żeby wyminąć nieprzyjaciół i powrócić na szlak? Spytał Eomer. Będziemy musieli jechać z tempa, skoro będziesz szedł przed nami. A droga z pewnością jest wąska. Dzicy ludzie szybko chodzą. Droga w Dolinie Kamiennych Wozów jest dość szeroka, by mogło nią jechać czterech konnych obok siebie, odparł Ghan i wskazał w stronę południa. Ale na początku i na końcu bardzo wąska. Dzicy ludzie, jeśli stąd wyjdą o świcie, są w Din o południu. Można więc spodziewać się, że czoło pochodu dojdzie w 7 godzin, rzekł Eomer. Dla całego wojska trzeba jednak liczyć około 10 godzin. Mogą też być jakieś nieprzewidziane przeszkody. A że kolumna będzie bardzo rozciągnięta, musimy mieć sporo czasu na sformowanie szyku, gdy wyjdziemy z gór. Która jest teraz godzina? Któż to zgadnie, powiedział Théoden. Teraz noc trwa całą dobę. Jest ciemno, ale już nie noc, stwierdził Ghan. Kiedy słońce wschodzi, czujemy je, chociaż się ukrywa. Już się wznosi nad wschodnie góry. Wysoko na niebie dzień się właśnie zaczyna. Skoro tak, trzeba ruszać nie zwlekając, rzekł Eomer. Wątpię jednak, czy nawet przy największym pośpiechu zdążymy jeszcze dziś przyjść Gondorowi z pomocą. Merry nie czekał dłużej. Wymknął się i zaczął przygotowywać do wymarszu, a więc kończył się ostatni popas przed bitwą. Hobbit nie miał nadziei, by wielu z nich ją przeżyło, lecz myśl o Pipinie i o płonącym grodzie Minas Tirith tak go pochłaniała, że zapomniał o własnym strachu. Wszystko tego dnia poszło gładko. Nie widzieli też ani nie słyszeli nieprzyjaciół czyhających w zasadce na drodze. Dzicy ludzie dla osłony rozstawili doświadczonych myśliwców wzdłuż szlaku, którym miał ciągnąć oddział, aby żaden ork czy też inny szpieg nie zauważył ruchu w górach. Mrok gęstniał w miarę, jak przybliżali się do oblężonego miasta. Jeźdźcy sunęli długą kolumną niby cienie ludzi i koni. Na czele każdego szwadronu szedł przewodnik, leśny człowiek, a stary Ghan trzymał się u boku króla. Z początku posuwali się wolniej niż przewidywali, bo jeźdźcy musieli zsiąść z koni i prowadzić je za uzdy, wyszukując przejść w gęstwinie na stoku wznoszącym się nad miejscem biwaku i potem schodzić w dół ku ukrytej dolinie kamiennych wozów. Późnym popołudniem czoło pochodu dotarło do szarych zarośli za wschodnim zboczem Amondin, maskującym szeroką wyrwę w łańcuchu gór, które ciągnęły się z zachodu na wschód od Nardol do Din. Przez tę wyrwę zapomniana stara droga wozów zbiegała ku niżej położonemu głównemu szlakowi dla konnych, łączącemu gród z prowincją Anorien. Od wielu pokoleń ludzkich miejsce to było zaniedbane, wyrosły więc gęsto drzewa, potworzyły się zapadliska i wyboje, liście niezliczonych jesieni usłały grubą warstwą ziemię. Lecz właśnie ta gęstwina dawała jeźdźcom ostatnią szansę ukrycia się przed wystąpieniem do otwartej walki. Dalej bowiem ciągnął się szlak konny i rozpościerała równina Anduiny, a od wschodu i południa wznosiły się nagie skaliste stoki, gdyż tu góry skupiały się i piętrzyły bastion za bastionem ku rozłożystym ramionom i potężnemu masywowi Mindoluiny. Czoło pochodu zatrzymało się, czekając, by wszystkie szwadrony nadeszły z głębi doliny i rozstawiły się w porządku pod szarymi drzewami. Król wezwał dowódców na odprawę. Eomer rozesłał zwiadowców, żeby przepatrzyli szlak, ale stary Khan kręcił na to głową.
Nie ma po co wysyłać jeźdźców, rzekł. Dzicy ludzie już wypatrzyli wszystko, co można dostrzec w tej ciemności. Przyjdą tu wkrótce, żeby zdać mi sprawę.
Dowódcy zebrali się wokół króla, a w tym momencie spośród drzew wychynęło ostrożnie kilka stworów tak podobnych do Khana, że Mariemu trudno je było od niego odróżnić. Zaszeptali coś do swego naczelnika w dziwnym, chrapliwym języku. Khan zwrócił się do króla.
— Dzicy ludzie mówią wiele różnych rzeczy — powiedział. — Po pierwsze, bądźcie ostrożni. O niespełna godzinę marszu stąd, w obozowisku za Dinen, jest jeszcze dużo nieprzyjacielskich żołnierzy.
Wskazał w kierunku czarnego szczytu.
Ale nie ma nikogo pomiędzy nami a nowymi murami kamiennych ludzi. Tam jest wielki ruch. Mury są obalone. Gorguny rozbijają je za pomocą podziemnych piorunów i drągów z czarnego żelaza. Na nic nie zważają. Nie oglądają się za siebie. Myślą, że ich przyjaciele dobrze pilnują wszystkich dróg.
To mówiąc, stary Khan wydał z gardła dziwne, bulgocące odgłosy, zapewne oznaczające śmiech.
— Dobra nowina! — zawołał Eomer. — Mimo mroków znowu nam świta nadzieja. Podstępy wroga na przekór jego zamiarom wyjdą nam na pożytek.
Nawet te przeklęte ciemności posłużyły nam za osłonę, a burząc w niszczycielskim zapale mury Gondoru, orkowie usunęli przeszkodę, której się najbardziej obawiałem. Mogliby nas długo przetrzymać za zewnętrznymi murami. Teraz przedostaniemy się przez nie bez trudu, jeśli zdołamy się do nich przebić.
Raz jeszcze dziękuję ci, Khan Buriganie, dzielny człowieku z lasów, rzekł Theoden, za dobre wieści i przewodnictwo. Zabijcie gorguny! Zabijcie orków! Niczym innym nie ucieszycie dzikich ludzi, odparł Khan. Rozpędźcie złą pogodę i ciemności jasnymi mieczami.
Po to właśnie przybyliśmy tutaj z daleka, powiedział król. I spróbujemy tego dokonać. Czy nam się uda, jutro dopiero pokażę. Khan Buriganie skulił się i swoim twardym czołem dotknął ziemi na znak pożegnania. Potem wstał i już miał się oddalić, gdy nagle zatrzymał się i podniósł głowę, jak leśne zwierzę, węsząc ze zdziwieniem jakiś osobliwy zapach. Oczy mu rozbłysły.
— Wiatr się zmienia! — krzyknął.
Z tymi słowy Khan i jego współplemieńcy zniknęli w okamgnieniu w mroku drzew i żaden z jeźdźców Rohanu w życiu już ich nie spotkał. Wkrótce potem, daleko na wschodzie, odezwało się nikłe dudnienie bębnów. Lecz w niczyjej głowie nie powstała myśl, że dzicy ludzie mogliby okazać się zdrajcami, chociaż byli tak dziwaczni i brzydcy z pozoru.
— Teraz już nie potrzeba nam przewodników — rzekł Elfhelm.
Są bowiem między nami jeźdźcy, którzy nieraz za dni pokoju odbywali drogę do Mundburga. Na przykład ja sam. Gdy znajdziemy się na szlaku w miejscu, gdzie skręca on ku południowi, będziemy mieli jeszcze 7 staj do zewnętrznych murów podgrodzia. Po obu stronach drogi ciągną się bujne łąki. Na tym odcinku konni posłańcy Gondoru osiągają zwykle najlepsze tempo. My też możemy tam puścić się galopem, nie czyniąc hałasu. Wówczas będziemy musieli najbardziej wystrzegać się zasadzek i być w pełni sił, powiedział Eomer. Moim zdaniem powinniśmy tutaj odpocząć i ruszyć nocą, obliczając tak, by rozpocząć bój na polach pod grodem z pierwszym brzaskiem dnia, chociaż zapewne niewiele on da nam światła.
Lub też w każdej chwili na znak dany przez króla.
Król przychylił się do tej rady i dowódcy się rozeszli. Po chwili jednak Elfhelm wrócił.
Zwiadowcy nic godnego uwagi nie spostrzegli poza granicą Szarego Lasu,
oznajmił królowi, prócz dwóch trupów ludzkich i dwóch końskich.
Jak to sobie tłumaczyć? Spytał Eomer.
Zabici to dwaj gońcy Gondoru. Jednym z nich był zapewne Hirgon. Tak przypuszczam, bo w ręku ściskał jeszcze czerwoną strzałę, ale głowę odrąbali mu zbóje.
Można też wnosić z różnych oznak, że gońcy polegli, uciekając na zachód. Myślę, że wracając po spełnieniu poselstwa, zastali nieprzyjaciół już na zewnętrznym murze lub też nań właśnie nacierających. Musiało to się dziać wieczorem, dwa dni temu, jeśli użyli rozstawnych koni, jak to mają w zwyczaju. Niemożliwe, żeby dotarli do grodu i zawrócili stamtąd.
A więc Denethor nie doczekał się wiadomości, że Rohan rusza mu z odsieczą, rzekł Theoden. I nie może pokrzepić się nadzieją na pomoc z naszej strony.
Dwakroć daje, kto w porę daje, powiedział Eomer. Ale też lepiej późno niż nigdy.
Kto wie, czy tym razem stare przysłowie nie okaże się bardziej niż kiedykolwiek prawdziwe.